Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słup. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed nami przedsmak tego, co czeka nas w tym sezonie koszykarskim, czyli turniej o Puchar Prezydenta Słupska z udziałem Arki Gdynia, King Wilków Morskich Szczecin oraz Trefla Sopot i Energa Czarnych Słupsk oczywiście. Czy wszystko już dopięte, wszystko już jasne i nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o harmonogram tych gier?
Jak Energa słucha, to tylko dodam, że Energa Tref Słup, Energa Tref Sopot również.
A właśnie, no bo też, to jest teraz też nowy sponsor. Ale chociaż nie wiem, czy ja spojrzałem na plakacie. Jest już z nowym sponsorem, czy nie ma? To musiałem przeoczyć. To tak zwana mea culpa. Jasne. Dobrze, Energa Tref Sopot.
Tak, wszystko dopięte. Z tego, co mi wiadomo, zespoły przyjeżdżają w dniu meczu. Nikt tutaj nie będzie od piątku przebywał z drużyn przyjezdnych. My jako organizator mamy wszystko też pozapinane na ostatni guzik. Frekwencja pewnie dopisze jak co roku, mimo tego, że jest to taki przedsmak i to nie jest granie ligowe, to zawsze jest jakiś dreszczyk emocji dla kibiców i ten wyczekiwany moment, żeby zobaczyć nową drużynę w nowym składzie, w nowe rozdanie przedsezonowe. Pewnie nie będzie to jeszcze zespół, który finalnie, którego chcemy doprowadzić, czyli styl gry i tak dalej, ale to już jest jakoś tam poukładany po kilku tygodniowych treningach i co najważniejsze, wszyscy są zdrowi.
No tam był jeden moment jednego zawodnika, który był kontuzjowany, lekka kontuzja, Jordan Duffy, tak? To było coś poważnego? Nie, bo już wrócił do treningów.
To było dosyć, to mogło być poważne, więc musieliśmy dmuchać na zimne, kontuzja pachwiny delikatna. To może być czasami przerodzić się w długoterminowe.
To się trudno goi, powiedzmy sobie szczerze.
Więc my tu bardzo szybko żeśmy go odstawili od zespołu, dostał indywidualną pracę i już trenuje z zespołem, jest gotowy do gry.
Dobrze, te mecze przedsezonowe to tak, z jednej strony kibice chcieliby, żeby zawsze zespół wygrywał, z drugiej strony trenerzy patrzą na zupełnie inne aspekty, jeżeli chodzi o taktykę, systemy obrony i zaangażowanie zawodników. To te sparingi są ważne, czy nie są ważne? No bo tutaj mamy i zwycięstwo, i porażkę, ten nie liczyłem dokładnie, ale wydaje mi się, że tak mniej więcej po pół, chociaż chyba tych przegranych meczów mogło być trochę więcej.
Czy one są ważne? No oczywiście, teraz patrząc z punktu widzenia klubu, z mojego punktu widzenia, to są ważne rzeczy, to jest również marketing. Każda wygrana bez względu na okoliczności jest zawsze wartością dodaną. Natomiast oczywiście z punktu widzenia trenera, to jest to moment na to, żeby przetestować pewne ustawienia, dać pograć wszystkim, całej rotacji, nawet tym zawodnikom młodym, po to, żeby poznać ich zachowania podczas gry, kiedy będzie taki moment, że będą musieli może wejść w sezonie w jakimś meczu ważnym, już trener będzie mógł wiedzieć, czego się może spodziewać, jakie dziury załatać. Ponadto w naszym przypadku, na przykład Agers Skele, wiemy, że wraca po długiej kontuzji, po długiej nieobecności na parkiecie i też tutaj takie założenie było, żeby go stopniowo wprowadzać, mówiąc kolokwialnie, nie piłować go na siłę, tylko ograniczać mu te minuty i one mają sobie rosnąć pomału, a on ma z małą dozą taką ostrożności wchodzić na coraz wyższe obroty. I to wszystko się udaje nam w tej chwili realizować.
Kapitanem zespołu został Kuba Musiał, 26-latek, bo niedawno ogłosił, że wchodzi w system podatkowy Rzeczpospolitej Polskiej. Trochę z przekąsem, trochę, ale też to już jest chyba zawodnik na tyle dojrzały, że chyba ta rola da mu chyba większe poczucie odpowiedzialności za zespół, chociaż to jest człowiek bardzo rozsądny, ułożony, spokojny. Zawodnicy go wybrali, czy trener go wskazał?
Myślę, że to jest wypadkowa pewnych zachowań wobec zawodników, całego zespołu, obserwacja. Kuba od samego początku, jak tylko się pojawił w tym roku tutaj podczas pierwszego dnia zgrupowania, można powiedzieć, że od razu przejął taką rolę osoby, która była tu, wie, co wszystko jest jak poukładane i jakby naprawdę bardzo nam pomógł jakby zaaklimatyzować się pozostałym zawodnikom przyjezdnym i nie tylko zagranicznym, chciałem powiedzieć, więc to jest bardzo istotne. No tak, tutaj wspomniane było już, no, jest to zawodnik dojrzały, już ma za sobą jednak parę lat gry, w Słupsku zamówiony, ulubieniec publiczności, rozsądny chłopak, bardzo mocno poukładany w głowie, więc rola kapitana naprawdę wymaga tutaj pewnego podejścia i pewnego spokoju, a myślę, że tego tutaj u Kuby nie brakuje i to jest najważniejsze. Trochę młody, można powiedzieć, jeszcze na taką rolę, ale myślę, że sobie spokojnie poradzi.
A jak się sprawują wysocy gracze, zwłaszcza ci zagraniczni, bo myślę, że z dużą uwagą nie tylko prezes, ale też trenerzy przyglądali się temu, jak grają, jak są przygotowani, jakie mają zachowania podkoszowe, no bo z tym bywało różnie w ostatnich latach czarnych. No i te ciężar musiał dźwigać Szymon Tomczak na przykład.
Tak, Szymon gra swoje oczywiście i tutaj jesteśmy spokojni o jego formę, on jest cały czas stabilny, jeżeli tak można powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o graczy zagranicznych, tutaj Okoro, czy...
Etu.
Tak, Eto i tutaj...
To Eto czy Etu, bo różnie mówią.
To już trzeba pytać chyba samego zainteresowanego.
Tak jak Mania Ficia w zeszłym sezonie.
Natomiast całe jego imię, nazwisko jest bardzo długie i nie jestem w stanie powtórzyć.
Dobra,
tam jest
zapytam go osobiście.
Sześć członów, więc miałem
trochę
problemów.
Zapytam osobiście, jak to się wymawia, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Każdorazowo podczas rozmów z konsulatem, kiedy zajmowałem się wyrabianiem wizy dla tego zawodnika, musiałem patrzeć na ściągę, bo naprawdę nie było to proste.
Natomiast, różne są kultury, tak. Różne są systemy.
Natomiast tak, ich zachowanie myślę, że jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni, ponieważ widzimy absolutnie dużą energię, absolutne zaangażowanie, to są fajterzy. Wspomniany junior jest bardzo dobrze biegającym do kontry zawodnikiem. Ja to osobiście dobrze podczas sparingów w treflu, który miałem okazję oglądać na żywo. Naprawdę myślę, że nasze oczekiwania są spełnione, przynajmniej patrząc na te gry kontrolne na lasie.
Ja wiem, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć sobie, jak w jakim stylu będzie grał ten zespół, ale ci szybko biegający, wysocy, to mogą wskazywać na to, że to będzie jednak troszeczkę inna koszykówka, trochę bardziej skupiona na tym, żeby dobrze bronić i szybko biegać do kontry?
Na pewno dobrze bronić. To jest tutaj założenie trenera Stelmachersa i on tego się trzyma jak swojej wykładni encyklopedycznej. Aczkolwiek wiadomo, że atak wychodzi z obrony i tym bardziej szybki atak po dobrym zespołowej obronie, po przechwytach można naprawdę łatwo zdobywać punkty w kontrze i to tak udało mi się zauważyć w tych grach kontrolnych, że parę razy to wychodziło. Natomiast w tej takiej stabilnej podkoszowej grze, to tak jak mówię, Okoro pokazuje pazury, naprawdę jest silnym zawodnikiem, który potrafi tyłem do kosza przestawić nie jednego. Widziałem, co robił z Mikołajem Wietlińskim, tam się naprawdę szarpali, przepychali i mimo tego, że jeszcze nie było widać u niego takiej pewności i czasami koledzy też nie dokarmiali, jeżeli tak można powiedzieć, pod ten kosz, to naprawdę on tam był, on tam, że tak powiem, brylował w tym pomalowanym.
No dobrze, a prezes nie usłyszał przypadkiem od trenera, że jeszcze jeden zawodnik by się przydał, czy gramy tym, co mamy i na razie nie grymasimy? No bo po pierwsze nie wiemy, jak to będzie wszystko do końca funkcjonować, a po drugie budżet jest, jaki jest i tutaj się nie rozciągnie go, bo to nie guma.
Ja myślę, że chyba każdy trener ma taką samą filozofię. Ja cały czas słyszę takie rzeczy, że fajnie by było, gdyby było, no ale wiemy, że nie możemy, ale gdyby się coś pojawiło, to fajnie by było i to jest taka narracja, która się nigdy nie kończy. Agenci oczywiście nie składają broni, cały czas atakują, podsyłają. Jest paru jeszcze fajnych zawodników na rynku, również Polaków. Jak bumerang wraca do nas tutaj Dominik Wilczek, zresztą była mowa o tym, czytałem osobiście w wywiadzie, powoływał się na to, że były rozmowy z nami.
Tak, on nawet chyba tak odniosłem takie wrażenie między słowami, tak do końca tego nie powiedział, że on bardzo na ten kontrakt liczył.
No liczył, natomiast sam, że tak powiem, w którymś momencie przerwał rozmowy i to wszystko się inaczej potoczyło. Gdzieś tam próbował w innym klubie, gdzie się finalnie to nie ułożyło. Natomiast no tak, no my mamy na tę chwilę, mogę powiedzieć, zamknięty skład i nie chcę tu niczego przesądzać, ale stąpamy twardo po ziemi. Ilość zawodników jest w tej chwili wystarczająca. Odpukać i nic się nie będzie działo, to wszystko będzie w porządku.
Ale ta sprawa Wilczka jest zamknięta absolutnie, czy nie?
No tak to w tej koszykówce, że nigdy nie mów nigdy, więc ja tak naprawdę, kiedy ja jestem zamknięty dla agentów, no to oni wtedy szukają dojścia poprzez trenera, czy to Stelmachersa, czy to przez Mirka Lisztwana.
Szukają ciągle bypassów, tak?
Tak jest i ciągle dostaję telefony, proszę, a słuchaj, a może by tak, a jednak by tu, a może...
No to taka zasada jest, że kropla drąży skałę, więc tak. Ja się nie dziwię, no bo agenci są od tego, żeby szukać zawodnikom jak najlepszego miejsca, najbardziej stabilnego do rozwoju, do pracy, do tego, żeby zarabiać, no bo to też jest przecież sposób na życie.
Natomiast no mówię, jesteśmy w chwili obecnej w mojej ocenie i według moich założeń budżetowych zamkniętym zespołem. Mamy jakieś tam oczywiście, może być problemy, jeśli chodzi o na przykład Kordiana Zabrockiego. Zabrocki pojechał właśnie na kadru 23-3x3, więc nie uczestniczy w treningach. To znowu jakiś tam jest brak, bo przecież potrzebujemy 12-13 ludzi na treningu codziennie, ale gdzieś tam ktoś będzie z młodszej grup STK, z juniorskich grup łatał tę dziurę w chwili obecnej. Pewnie, że komfortem byłoby mieć 10 równych graczy, 11, są takie zespoły, które mogą sobie na to pozwolić, szczególnie te, które grają w pucharach, to jest konieczność tak naprawdę. No, mamy zawsze troszeczkę tą rotację węższą, ale to nie znaczy, że będziemy gorszym zespołem. Ja muszę to powiedzieć uczciwie, widziałem chemię w tym zespole już na sparingach, widziałem jak ławka żyje, mecze, można powiedzieć, o pietruszkę przysłowiową, a energia z ławki była niesamowita i tak troszeczkę spoglądam na ten zespół przez pryzmat zespołu sprzed 4 lat, bo tam widziałem bardzo podobne zachowania.
To oby tak było, natomiast jeżeli chodzi o liczbę karnetów, to rozumiem, że 1200 to jest nieaktualne sprzedanych, tak? Jest więcej?
To gdzieś tam oscyluje, ta sprzedaż wyhamowała.
No wiadomo, że ona nie będzie cały czas w takim samym tempie.
Tak, ta dynamika się, że tak powiem, zatrzymała z dniem 30 sierpnia. Myślę, że to też było, takie było założenie marketingowe, ale też ludzie też czytają wszystko to, co było opisane. Do dnia 30 sierpnia te karnety były troszeczkę tańsze.
No i wstęp na turniej prezydenta, także to prezydenta. Dodatkowy
przy
bonus.
Przy okazji, tak jak wspomnieliśmy, tak jak czytałem na mediach społecznościowych waszych bilety przekazane w dniu wczorajszym, 3 bilety VIP-owskie na sobotę, 3 na niedzielę. Ja serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że...
Dziękujemy z góry w imieniu kibiców i tych szczęśliwców, którzy wygrają. Natomiast, jak już mam prezesa tutaj przed mikrofonem, to mignęła mi sylwetka Michała Jankowskiego na Eurobaskecie w Rydze chyba, jeżeli dobrze widziałem. Dobrze widziałem?
Zgadza się, tak.
No i jak wrażenia z tego Eurobasketu? No bo tutaj na turniej prezydenta zapraszamy na sobotę i na niedzielę, ale duża impreza i chyba duży sukces. Tam zabrakło nam niewiele, żeby zająć 5. miejsce. Gdybyśmy wyżej wygrali z Belgią, to okazuje się, żebyśmy zajęli to 5. miejsce. Ale 6. chyba nie jest do pogardzenia. Ja uważam, że to jest sukces.
6. miejsce zajęli Czarni w zeszłym sezonie, więc to też jest dobry wynik.
Ale tak zupełnie obiektywnie patrząc na grę Polaków, ta Turcja była naprawdę potwornie silna, a i tak mieliśmy szansę powalczyć do końca. Tam ta Stata Olejniczaka w końcówce naprawdę nie winie tego...
Ta zbiórka i oddanie przeciwników.
No właśnie, tak. Dominik Olejniczak wykonał kawał solidnej roboty na tych mistrzostwach i ta strata moim zdaniem bardziej wynikała już z tego, że po prostu to było zmęczenie już. Oni byli przeorani. Natomiast...
Bardzo wąska rotacja.
No właśnie, ale Aleksander Dziewa wchodzi na mecz z Turkami i po prostu rozbija bank.
Tak, daje 3 trójki. Natomiast na obronę mogę powiedzieć, że kalendarz nasz był faktycznie chyba najgorszy z możliwych.
Tam 2 mecze były dzień po dniu.
Tak, i zagraliśmy mecz w Katowicach i potem jako pierwszy mecz o godzinie 11 lokalnego czasu.
A i tak wygraliśmy ten mecz.
Tak.
Z Bośnią i Hercegowiną, ale to kosztowało chyba trochę więcej.
To odbija się. I potem trafiamy na bardzo mocną Turcję, świetnie dysponowaną. I gdzieś ta porażka, aczkolwiek trzeba powiedzieć, to była porażka sportowa, nie jakieś lanie, więc żadnego wstydu nie było.
To znaczy był taki moment w tym meczu, kiedy rzeczywiście Turcja
przejęła
inicjatywę, ale reprezentacja Polski potrafiła się odbudować i to, co mnie ucieszyło, to to, że w każdym z tych spotkań widać było, że to nie jest przypadkowa gra, że trener w ogóle cały sztab miał pomysł, jak pewne rzeczy rozwiązywać taktycznie, żeby uzyskiwać przewagę. I myślę, że to jest znacząca różnica nie tylko pomiędzy tym, jak graliśmy na przykład 10 czy 7 lat temu, ale nawet w stosunku do tego, jak zagraliśmy po Eurobaskecie w 2022 roku, który też był gigantycznym sukcesem, wtedy przypomnę, 4.
Jest
miejsce.
Oczywiście i tu widać naprawdę, widać trener, że ma rękę ułożoną i potrafi reagować. Natomiast nie wolno zapomnieć o tym, że nie będę tutaj odosobniony w tej opinii. To, co robi Mateusz Ponitka na tych meczach, to jest naprawdę NBA level, tak jak napisał Eurobasket na swoich mediach społecznościowych. Ten facet naprawdę nie odstawał od pozostałych gwiazd NBA.
Ja uważam, że on jest absolutnie w dziesiątce najlepszych zawodników tej imprezy.
To jest fighter, jak się go z bliska ogląda, to można wystraszyć jego, że tak powiem, miny, jego postawy. To jest facet sfokusowany kompletnie na grze, który zagryzłby za reprezentację Polski i naprawdę wielki szacun za to. I to oczywiście ciągnęło dalej cały zespół i przekładało się na zaangażowanie pozostałych, którym ambicji pewnie nie brakuje. Nie wszyscy mają aż takie umiejętności oczywiście, ale jako zespół naprawdę byliśmy bardzo dobrze. Fajnie było w Rydze usłyszeć z lewej, z prawej strony wszędzie że tak powiem, pochwały dla polskiego zespołu. To było fajne być w polskiej koszulce na ulicy w Rydze i słuchać, jaki mamy bardzo dobry zespół i jak daleko zaszliśmy. No cóż, jeżeli tylko mogę się do tego odnieść, to powiem już jako impreza, mecze w Katowicach cieszyły się dużo większą frekwencją i wyglądały bardziej ciekawie w Spodku niż w hali w Rydze. Może tego w telewizji nie było widać, ale tam ta publiczność była bardzo ograniczona, 1500-2000 osób na meczach, w których byłem. Przy dużej hali to powoduje, że jest to takie troszeczkę...
No może to wynik też tego, że Łotwa odpadła z Litwą
zawsze to
zainteresowanie, ale potem Litwinów przyjechało chyba z 7 czy 8 tysięcy i dopełnili halę. Mieli bliziutko, więc jakby tym było łatwiej. Ale myślę, że to jest impreza, która pomoże koszykówce polskiej, bo widać, że ten... Może zapytam inaczej. Czy ten sukces, bo to jest sukces, czy on się przedarł poza bańkę tą medialną związaną z koszykówką? Krótko mówiąc, czy ci tylko zainteresowani koszykówką w Polsce to odnotowali, czy udało się te promocje rozszerzyć?
Ja myślę, że krótkotrwały epizod tak zwanej małszomanii koszykarskiej nastąpił i to jest na pewno, bo z kimkolwiek nie rozmawiałem, to dużo pytań. Ludzie pytają mnie, myśląc, że oczywiście żyję tym i słusznie, bo jest koszykówka dzisiaj moim życiem, więc ludzie, którzy na ogół nie interesują się w ogóle koszykówką, byli nagle zainteresowani, oglądali mecze, no co ważne, co prawda przegrany mecz, ale zawsze...
Ale chciałem o tym powiedzieć, że mam wrażenie, że ta presja trochę medialna tam na X-ie fruwały te zapowiedzi. Ja sam napisałem do TVP, żeby w końcu się odważyli i pokazali to w otwartym kanale, bo to naprawdę rozszerza oglądalność.
Tak, i to na pewno zrobi dobrze dyscyplinie, no trzeba to kontynuować. I tutaj jakby w suprócz temu idzie też reforma ligi, PLK, która trwa od kwietnia i tak naprawdę w przyszłym tygodniu w wtorek, środa jestem w Warszawie na spotkaniu prezesów PLK.
No właśnie chciałem o to zapytać. To gdzie będziemy oglądać w telewizji? Bo do tej pory było tak, że te spotkania uznane za najważniejsze, najlepsze, najbardziej atrakcyjne były często pokazywane w kanałach sportowych Polsatu, a cała reszta na tak zwanych emocjach. Wiemy, że przygoda z emocjami się prawdopodobnie zakończyła, z tego co słyszałem, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby kanały sportowe Polsatu, chyba że się mylę, pokazywały całą kolejkę, a do tej pory można było całą kolejkę oglądać i to przyznam szczerze, że było dość atrakcyjne, no bo nawet jeżeli się jakiemuś zespołowi nie kibicowało, no to starcie też mogło gdzieś tam budzić zainteresowanie i można było sobie to obejrzeć za stosunkowo niewielkie pieniądze, umówmy się.
To troszeczkę usprawiedliwie może PLK i ludzie z Polskiego Związku Koszykówki, to jest jakby, to są ci sami ludzie po jednej i drugiej stronie barykady i żyli Eurobasketem i troszeczkę liga zeszła na drugi plan, liga, która się zbliża wielkimi krokami tak naprawdę, ale...
No zostały dwa tygodnie.
Tak, przyspieszenia teraz wszystko nabiera, ja widzę po ilości maili, które się nagle zaczęły pojawiać po zakończonym już Eurobaskecie dla nas. Nieoficjalnie słyszałem, że oczywiście Polsat Sport i różne kanały Polsatu Sport, sportowe 1, 2, 3, 4 i tak dalej, ale również transmisje na YouTube. Profesjonalne transmisje na YouTube, nie takie amatorskie.
Liga na swoim kanale będzie to robić?
Nie znam szczegółów, naprawdę. Słyszałem tylko tyle od osoby...
Czyli już nie emocje, a YouTube, tak?
Tak, ale to jest też nieoficjalna informacja, którą usłyszałem w przelocie w Rydze od kogoś z Polskiego Związku Koszykówki. Myślę, że dowiem się szczegółów wtorek, środa w Warszawie. Natomiast to byłoby dobre, bo otwarta transmisja, znów dotrzemy do szerszej publiczności, do młodych ludzi, którzy korzystają z mediów społecznościowych, z YouTube'a, właśnie z telefonów. Tam oglądają te mecze, nie wiedzą, co są telewizory. No, takie jest...
No, myślę, że tam dzisiejsze telewizory to bardziej już są urządzenia multimedialne niż sama telewizja. To jest jeden z dostępowych źródeł, a nie całość.
To jest jeden z tych rzeczy, które tam gdzieś będzie ogłoszone. Natomiast oczywiście też to już jest jakby pewna informacja. Będzie postulat dotyczący wymaganej infrastruktury nowoczesnej dla zespołów grających w polskiej lidze koszykówki na poziomie ekstraklasy. Nie wiem, ile czasu, że tak powiem, liga
da.
Da, pozwoli.
Ale to znaczy, że każdy klub w hali będzie musiał mieć gotową infrastrukturę, żeby tylko się ekipa podłączyła i transmitowała, czy to będzie klub za to odpowiadał, czy jeszcze nie wiecie?
Nie, mówię o infrastrukturze do gry w koszykówkę.
Okay.
Nie mówię tu teraz o transmisjach, tylko o tym, że w przestrzeni iluś lat...
Trzeba będzie mieć nową halę. W Słupsku to jest kwestia nowej hali, tak?
Tak. I no tutaj się to wszystko zbiega na szczęście z tym, że no władze miejskie podejmują działania, są rozmowy, są spotkania. Jestem też osobiście zaproszony na najbliższy poniedziałek na jedno z takich spotkań roboczych Rady Miejskiej z prezydium. na temat tej właśnie, tych tematów związanych z budową hali. No ten temat jest tutaj, gdzieś się przewija w mediach i wzbudza dosyć dużo emocji. Są różne jakieś tam pomysły, ale myślę, że wspólny mianownik zostanie wypracowany i to będzie tylko i wyłącznie dla dobra słupskiego basketu i dla słupskich kibiców bardzo dobra wiadomość.
Dziękuję bardzo. Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słupsk, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Sport w Słupsku i nie tylko.